Naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Szczęść Boże, witam panie profesorze.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Zakaz współpracy wojskowej NATO z byłymi krajami ZSRR, rezygnacja z rozmieszczenia wojsk NATO na wschodniej flance bez zgody Rosji oraz nierozszerzenie sojuszu na wschód, między innymi o Ukrainę i Gruzję, to główne założenia umowy o tak zwanej gwarancji bezpieczeństwa, którą Rosja przedstawiła USA i NATO. Prezydent Władimir Putin wyraził nadzieję na wyraźną odpowiedź w sprawie wysuniętych propozycji dotyczących tak zwanej gwarancji bezpieczeństwa. Panie profesorze, w jakim zakresie propozycje przedstawione przez Rosję mogą zostać zaakceptowane przez kraje NATO i jakie jest źródło w ogóle tych propozycji?
Jeżeli zastanowimy się nad źródłem i wczytamy się troszeczkę w dokumenty przedstawione przez Rosjan, to jest moje tłumaczenie, jako że korzystałem z wersji rosyjskojęzycznej.
Panie profesorze, zanim przejdziemy do dalszej rozmowy, czy ewentualnie możemy popracować nad jakością połączenia, bo pan profesor chyba jest na zestawie głośno mówiącym, co troszeczkę słychać, czy ewentualnie byłoby możliwe?
Dobrze, to w takim razie zmienimy sposób łączenia się.
Będziemy wdzięczni to.
A teraz?
Zdecydowanie lepiej. Bardzo proszę.
Jasne. Przyjrzałem się tym materiałom opublikowanym w języku rosyjskim, by uniknąć pewnych kwestii uproszczeń tłumaczeniowych. Ująłbym to tak. Propozycje rosyjskie, czyli tak zwany szkic traktatu między Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa oraz projekt umowy Rosja-NATO, tkwią korzeniami w dość odległej przeszłości. W tych naszkicowanych dokumentach, w tych propozycjach rosyjskich odzywają się nuty, które w polityce rosyjskiej obecne są od czasu rozpadu Związku Sowieckiego, a być może jeszcze wcześniej, jako że w jednym z punktów mówi się o rezygnacji z rozmieszczania rakiet średniego i krótkiego zasięgu na terytorium własnym bądź terytorium sojusznika. Z polskiego punktu widzenia niewątpliwie najgroźniejsze jest to, iż Rosja usiłuje narzucić sojuszowi nie tylko katalog krajów członkowskich, ale również aktywności, które dopuszczane byłyby, które sojusz mógłby prowadzić na terytorium krajów już należących do NATO. De facto przyjęcie w tym brzmieniu rosyjskich propozycji oznaczałoby to, że decyzje dotyczące zagadnień kluczowych przesuwają się z Rady Północnoatlantyckiej, z państw członkowskich do Moskwy.
Prezydent Władimir Putin oświadczył już na spotkaniu ze swoimi generałami, że Rosja odpowie militarnie i technicznie, jeśli Zachód jej zagrozi. Gospodarz Kremla oskarżył też Zachód, co ciekawe, o eskalację napięć w Europie. Dodał, że Rosja jest zaniepokojona rozlokowaniem elementu amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, między innymi przy jej granicach. Czy mamy tutaj również, panie profesorze, do czynienia z pewnego rodzaju taką taktyką odwracania kota ogonem?
Pytanie jest bardzo ciekawe, natomiast zwróciłbym uwagę na to, że bezpieczeństwo nie jest kategorią obiektywną. Dokumenty rosyjskie, postępowanie rosyjskie stanowią odzwierciedlenie moskiewskiego sposobu postrzegania sytuacji w Europie. Ja nie wykluczam, jestem w zasadzie przekonany, że Rosjanie w istocie postrzegają się jako kraj zagrożony, co świadczy o tym, że często absolutyzowane rosyjskie służby mają nie do końca właściwe pojęcie o nastrojach w Europie. Europa nie stanowi dla Rosji zagrożenia, ale to jest nasza prawda. Rosjanie z kolei postrzegają się jako podmiot zagrożony i to jest ich prawda. Między tymi dwoma stanami świadomości, bo o tym trzeba mówić, znalezienie punktu stycznego jest niesłychanie trudne. Rosjanie w istocie mówią, że rozmieszczenie systemów antyrakietowych w Polsce, w Redzikowie, w Rumunii stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i są pewnie o tym głęboko przekonani. Nasz problem polega na tym, że jeżeli Zachód by przyjął rosyjską optykę i przyjął choćby częściowo rosyjskie warunki, to ponownie znajdziemy się w szarej strefie bezpieczeństwa, w pasie buforowym między potęgami europejskimi, natowskimi z jednej strony, a Rosją z drugiej strony. Dlatego tak ciężko jest nam tą rosyjską optykę przyjąć. Mówiąc wprost, ona jest nie do pogodzenia z polską racją stanu.
Eksperci wskazują, że polityka Władimira Putina wchodzi w taką kolejną fazę po wywołaniu kryzysu migracyjnego, po wywołaniu kryzysu energetycznego. Sięga on po rozwiązania militarne.
Sądzę, w ostatnim tygodniu ukazał się w Polsce wywiad z Rüdigerem von Frischem, byłym ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec i w Moskwie, i w Warszawie. To jest bardzo ciekawy tekst. Ów doświadczony dyplomata wskazuje na charakterystyczny element postępowania rosyjskiego. Mianowicie eksponuje to, że Putin jest świetnym taktykiem. Niewątpliwie tą rozgrywkę prowadzi pewnie i umiejętnie, choćby dlatego, że dysponuje takimi możliwościami koncentracji władzy, które w krajach demokratycznych są trudne do wyobrażenia. Mamy więc dość jednolity, dość spójny taktyczny plan, począwszy od kryzysu energetycznego, poprzez kryzys uchodźczy, poprzez eskalację na Ukrainie. W tle znajdują się działania na Bliskim Wschodzie, relacje z Turcją. Musimy na to patrzeć całościowo, jako że koncentrując się tylko i wyłącznie na polskim punkcie widzenia, czy na polskich uwarunkowaniach, umyka nam ta całościowa rozgrywka. A rosyjski przywódca daje sobie z nią nieźle radę. Czy za tym stoi jakaś wielka, przemyślana i możliwa do realizacji strategia? A to już jest zupełnie inne zagadnienie.
Choć prezydent Rosji zaprzecza, to tak zwane propozycje gwarancji bezpieczeństwa pobrzmiewają jak ultimatum dla Zachodu. Jeśli na to nie przystanie oczekiwania Moskwy, panie profesorze, to na ile możliwa jest kolejna agresja na Ukrainę? Czy Rosja jest w stanie, czy Rosja też dysponuje odpowiednimi siłami i potencjałem, żeby właśnie na taki krok się powiąść?
Siły rosyjskie niewątpliwie wystarczają do tego, a i zasoby woli wystarczają do tego, żeby przeprowadzić operację militarną na Ukrainie. Rodzi się pytanie, jaki koszt Rosjanie są w stanie zaakceptować w sensie międzynarodowym, a i pod kątem strat. Sądzę, że ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte w dużej mierze o realizacji takiego, a nie innego scenariusza. Decydować będzie reakcja państw europejskich, czyli reakcja tych, do których to ultimatum zostało de facto wystosowane, a i reakcja, czyli spójność, koherencja samej Ukrainy. Dość istotna jest przy tym kwestia spójności tego frontu zachodniego. Bardzo ważne, byśmy występowali w jednym szeregu i to zarówno w jednym szeregu z państwami NATO, jak i często w jednym szeregu z często niedocenianymi pod względem politycznym państwami Unii Europejskiej.
Spoglądając na tę politykę Kremla. Widzimy uzależnienie Białorusi pod wieloma względami, które już trwa od lat, a ta obecna sytuacja tylko nasiliła. Tu z drugiej strony widzimy pewnego rodzaju próbę nacisku na Ukrainę. Zdaniem pana profesora celem Władimira Putina jest odbudowa tego, co zostało stracone przy rozpadzie Związku Radzieckiego?
To jest bardzo trudna kwestia, jako że wśród ekspertów ścierają się dwie tezy. Czy Rosja pozwala sobie, czy prowadzi tą grę dlatego, że poczuła się silna i chce odbudować swoje wpływy, czy też dlatego, że jest słaba i chce się na pewnych możliwych do osiągnięcia rubieżach okopać. Z naszego punktu widzenia to jest w istocie kwestia drugorzędna. Istotne jest to, jak to w polskiej myśli politycznej dostrzegano przed wielu laty, ta świadomość ostatnio stała się mniej oczywista. Istnienie suwerennego państwa ukraińskiego jest jednym z istotnych systemowych gwarancji bezpieczeństwa Polski. No i w ten sposób chyba należy to rozpatrywać. Jeżeli doszło do faktycznej wasalizacji Białorusi, to suwerenna Ukraina jest ostatnim buforem dzielącym nas przed ponownym uzyskaniem granicy z imperium. Tego byśmy chyba nie chcieli.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Dobrego dnia, dobrego czasu. Pan profesor Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, był naszym gościem.